Czy też masz często takie wrażenie, że twój dział marketingu cię frustruje? Uwaga! Być może to właśnie ty jesteś największym problemem. Pozwól pracować talentom, zatrudniajmy lepszych od siebie. Łatwo się to mówi, trudniej się tym żyje. Pamiętaj, że na koniec dnia to nie ty masz kupić i to nie tobie ma się to podobać, to ma się podobać klientom. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie będziemy rozmawiali o właścicielach firm, którzy sabotują własny marketing. Zaczynajmy. Powiedz mi proszę jedną rzecz. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, czy też masz często takie wrażenie, że twój dział marketingu cię frustruje? Że nikt tam nie ogarnia, że nie dowożą, że zewnętrzni kontraktorzy cię zawodzą. Po prostu marketing nie spełnia twoich oczekiwań i nie realizuje wymagań. Uwaga! Być może to właśnie ty jesteś największym problemem, który stoi twojemu działowi i twoim kontraktorom na drodze do sukcesu. I żeby być w stanie sobie na to pytanie, kontrowersyjne rozumiem, odpowiedzieć, przygotowałem właśnie taki odcinek, który po części jest podsumowaniem obserwacji, które mam jako osoba, która na co dzień jako konsultant pracuje z właścicielami, konsultuje właśnie strategię i przy okazji sposób działania poszczególnych zespołów je realizujących, jak i również jako osoba, która te wszystkie błędy, problemy, uchybienia regularnie popełniała i do dziś popełnia. Postanowiłem więc nakreślić, opisać, przedstawić mniej więcej 5 sposobów, 5 mechanizmów, w których właściciel czy osoba kierująca zespołem marketingu, bardzo często w tych rozwijających się firmach jest to właśnie jeszcze właściciel, sabotuje działania własnego działu marketingu. Na tej podstawie być może uda ci się zauważyć je u siebie, stwierdzić, o kurde, też tak mam i ich zaprzestać za pomocą na przykład kilku metod, które również w tym odcinku proponuję. Przechodząc więc do rzeczy, mechanizmem numer jeden jest mechanizm, który nazwałem złoczyńcą tygodnia. Dlaczego złoczyńcą tygodnia? Zawsze mi się to kojarzy z takim starym schematem bajek albo seriali proceduralnych, gdzie co tydzień był inny złoczyńca, którego trzeba było ścigać, to się nigdy nie kończyło, albo taka choroba tygodnia jak w Doktorze House'ie czy gdzieś indziej. W tym konkretnym marketingowym wypadku mówimy o tym, że każdego tygodnia jest inny pomysł albo trend tygodnia pochodzący bezpośrednio od szefa. Postaw się w następującej sytuacji. Jesteś zespołem marketingu, wystartował miesiąc, kwartał, cokolwiek bądź. Realizujesz postawione przed tobą zadania przez twojego kierownika, czy wspólnie wypracowane jako zespół, były jakieś pomysły, coś tam się działo. Po czym przychodzi do ciebie pewnego dnia szef i mówi, słuchajcie, bo ja słyszałem, że teraz w naszej branży bardzo mocno rośnie Pinterest, byłem na takim webinarze wczoraj, albo byłem na konferencji, weźcie, zróbcie coś z tym. No i jako, że słowo szefa jest zazwyczaj rozkazem i nawet jeżeli szef nie ma takiej intencji, po prostu rzucił to casualowo, że kiedyś weźcie się czymś zajmijcie, to zespoły bardzo często biorą sobie coś takiego do siebie i potem porzucają bieżące zadania i się nimi zajmują. Nie wiedzą też, na ile jest to pilne w oczach takiego właściciela. Czy mają to zrobić obok rzeczy, które robią obecnie, czy zamiast. A sprawa eskaluje. Zanim skończymy wdrażać tegoż Pinteresta, przychodzi właściciel po kolejnym tygodniu i mówi, że spotkał się z kimś tam i słuchajcie, bo tam mój kolega w podobnej firmie to teraz robili ten webinar i e-booka. To weźmy też to tam, pamiętajcie, zaplanujcie. No to zespół poza tym Pinterestem i wszystkimi zadaniami, które robił do tej pory, postanawia, że jeszcze będzie robić teraz webinar i e-booka. Ponownie brakuje priorytetyzacji, kolejności wykonywania działań. I zespół się powoli demotywuje, ile takich rzeczy można mieć. A tymczasem pomysły się pojawiają. Zróbmy jeszcze podcast. Słyszałem, że w ogóle TikTok jest warty jeszcze. I tak dalej. Brzmi znajomo? Niestety wiele działów marketingu działa, nomen omen, właśnie w ten sposób. I przyczyna jest między innymi, nawet to nie jest tak, że ktoś robi to celowo złośliwie. Przyczyną może być właśnie to, że właściciel nawet tego nie rzuca jako rozkazu do wykonania tu i teraz, tylko właśnie, jak już wspomniałem, rzuca to trochę casualowo, typu pamiętajmy, żeby kiedyś też się tym jeszcze zająć, miejmy to w strategii, uwzględnijmy to w planie. No ale wiele działów marketingu i pracowników chciałoby po prostu by spełnić oczekiwania szefa, które w ten sposób interpretuje, że jak o czymś mówi, to jest to dla niego ważne, pomimo wszystkich wcześniejszych ustaleń. Wina jest po części po obu stronach, aczkolwiek bardziej pewnie po stronie szefa, bo zabrakło tego pełnego kontekstu, czy to zamiast, czy coś tam. No ale przeanalizujmy to na kilku poziomach. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, którą należy sobie powiedzieć. W książce Alchemia Rorego Sutherlanda, którą bardzo Ci polecam, pada taki cytat, na który ciągle się powołuję. Przeciwieństwem dobrego pomysłu nie jest zły pomysł, jest inny dobry pomysł. Mogą istnieć dwa i więcej dobre pomysły jednocześnie. A w marketingu dobre pomysły nigdy się nie kończą. Każdy pomysł da się zracjonalizować i przedstawić wewnętrznie jako rzecz, którą koniecznie należy wdrożyć. Słuchajcie, TikTok to sposób wychowywania odbiorców w naszej niszy, powinniśmy tam być. Słuchajcie, webinary przyciągają, angażują uwagę dłużej niż standardowy materiał typu e-book, powinniśmy go zrobić. Natomiast e-booka można pobrać i można go sobie oglądać w dowolnym czasie. Są klienci potencjalni, którzy lubią takie rzeczy i trzeba byłoby to zrobić. A poza tym ludzie coraz częściej szukają w social mediach i tak dalej, i tak dalej. I tutaj warto by się odwołać do innego jeszcze cytatu, którego autora nie pomnę, że dobra strategia boli. Boli przez rzeczy, które świadomie usuwasz albo omijasz. Nie jest sztuką przygotować strategię czy plan działań, która polega na tym, żeby jak najwięcej rzeczy próbować jak najszybciej zrobić. Sztuką jest świadomie wybrać, zdecydować się na kilka, a pozostałych nie tykać, choć kuszą. I sam fakt, że istnieją i są tym potencjalnym, niezrealizowanym potencjałem, zwyczajnie boli. Boli, ma boleć, jak mówili nieraz jacyś lekarze w dowcipach. Druga sprawa. Jeżeli jesteś właśnie takim typem szefa, który uważa, że jego rolą, i czemużby nie, jest przychodzenie do swojego zespołu z inspiracją, pomysłem, rzeczą, którą mogliby potencjalnie wdrożyć, zadaj sobie następujące pytanie. Czy ta decyzja, czy ten pomysł, który podrzucasz, wynika z jakichś danych, obserwacji, analiz, czy jest po prostu kwestią impulsu albo zewnętrznej inspiracji? Kolega mi powiedział. Byłem na konferencji i wszyscy mówili, że to jest teraz trend. Gadałem z kimś i każdy uważa, że to jest ważne. Ale czy to jest ważne w twojej branży? Czy to jest ważne dla twojej grupy? Czy to jest ważne w kontekście projektów, które realizujesz tu i teraz? No właśnie. Jest trochę jak z wizytami na eventach motywacyjnych. Człowiek wychodzi strasznie nahypowany, a potem mu się tak wypłaszcza. I bardzo łatwo jest przeformatować sposób działania całego działu w oparciu o kilka pomysłów płynących z inspiracji i tak skakać od jednego atrakcyjnego rozwiązania do drugiego, zależnie od tego, co właśnie będzie tym złoczyńcą, potworem, chorobą tygodnia. Co wobec tego możemy zrobić? Pierwsza sprawa. Umówić się z zespołem, że planujemy działania na 3 miesiące do przodu bez twojej, mojej właścicielskiej ingerencji i stawiamy strategię kwartalną ponad zmiany ad hoc. To nie oznacza, że zespół nie ma mieć zabezpieczonego jakiegoś czasu na kreatywne, nowoczesne, testowe rozwiązania. To po prostu oznacza, że jeżeli byś przychodził każdego tygodnia z jednym pomysłem, to przez 2 miesiące masz 8 nowych pomysłów, z których dla ciebie może są jedną linijką, czy jedną dość prostą w zarysie rzeczą. Zróbmy kampanię dla TikToku, na TikToku. Ale dla zespołu, który tonie właśnie w operacjach i wszystkich współzależnościach, to jest bardzo skomplikowany proces, którego być może nigdy wcześniej nie robili, który trzeba przedyskutować, który trzeba zrozumieć, bo oni nie słyszeli o tym, tego samego, co ty na spotkaniu z kolegą, konferencji, webinarze, czy gdzieś tam, który trzeba oprocedurować, który trzeba umieć sprawdzić, który trzeba kontrolować, który może się wykrzaczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie jest rzucić jednym zdaniem pomysłu albo dyrektywy, niefajnie potem jest realizować to już na co dzień w polu, szczególnie jak takie rzeczy dochodzą cały czas. No i drugi wątek. Co najmniej 4-tygodniowy kalendarz z założeniem, jeżeli coś zaczynamy, to na koniec miesiąca, czy na koniec tego 4-tygodniowego cyklu, to zwyczajnie dowozimy. W marketingu, trochę jak w tym starym dowcipie o zarządzaniu projektami i project managerami, jest przeważnie tendencja, żeby jedna osoba urodziła 9 dzieci na raz w miesiąc, zamiast po prostu postarać się sprawy posuwać do przodu. I potem jest tak, że jest na przykład 12-15 inicjatyw albo pomysłów i zespół realizuje po 10% każdy z nich z mniejszym bądź większym trudem. I nie chodzi nawet o to, że to idzie źle. Być może wszystkie te rzeczy idą w dobrym kierunku, ale idą wolniej niż by mogły i zespół nie ma żadnego poczucia zakończenia czegoś, sukcesu, który można byłoby celebrować, powiedzieć sobie po prostu dobra robota i wziąć się za następną rzecz. Ile można mieć w głowie cały czas rozgrzebanych rzeczy? I ja widziałem tę sytuację wielokrotnie, w którym właśnie zespół nawet dobrze, mimo potrzeby żonglowania tym nieustająco, realizuje te kilkanaście inicjatyw własnych i szefowskich i podobnych, no ale one są po miesiącu na 30% każda. I potem przychodzi szef i pyta się, no jeszcze tego nie zrobiliście? Bo na przykład nie ma tego samego, całego kontekstu i efektem jest demotywacja. Więc zastanów się, czy nie jesteś właśnie tym typem szefa, który wpada w mechanizm sabotujący własny zespół numer jeden, złoczyńca tygodnia, pomysł, trend tygodnia. Tymczasem mechanizm numer dwa, nawiązujący do takiego słynnego powiedzenia, które na pewno nieraz słyszałeś, państwo to ja. W kontekście bycia szefem, odpowiedzialnym albo również mieszającym w marketingu w firmie, moglibyśmy powiedzieć, zamienić to na persona to ja. I po czym poznać, że mamy tego typu problem? Szef wychodzący z założenia, że to on jest idealnym reprezentantem grupy docelowej i doskonale ją rozumie, to jest ten szef, który bardzo często, kiedy dostaje do ostatniej oceny, o czym jeszcze będę mówił, jakiegoś feedbacku, czy po prostu zauważy jakieś rzeczy marketingowe realizowane przez zespół, powie cytaty mniej więcej tego typu. No ja bym tego nie kliknął. Ja nie lubię takiego wideo. Ja nie lubię czegoś tam. Mnie to się to nie podoba. To jest w ogóle brzydkie. Czyli są takie same oceniające rzeczy. I wówczas okazuje się, że persona klienta jest mniej ważna niż preferencje właściciela. Ten potencjalny mechanizm ma dwa wymiary. Czasami rzeczywiście jest tak, że robi się biznes w niszy, w którym nie jest się reprezentantem własnej grupy docelowej. I wówczas być może łatwiej o ten taki zdrowy dystans czy pewną pokorę, typu ok, na koniec dnia to nie ja to kupuję, po prostu robię na tym pieniądze. Gorzej i chyba jednak nawet częściej jest w sytuacji, w której my tworzymy biznes, no bo zauważamy jakiś problem w niszy, branży, na rynku, którego też częścią jesteśmy. To jest odwieczny mój problem, dlatego mówię, że ten błąd robiłem sam wielokrotnie, no bo sam wyrastałem z bycia marketerem, osobą zajmującą się sprzedażą, a teraz mam firmy, które do takich ludzi adresują. Więc czuję się w mocy, żeby komentować rzeczy jako w teorii idealny reprezentant grupy docelowej. Ale nawet w tym zakresie inni są zwyczajnie inni. Więc po pierwsze, czasami jesteśmy swoją grupą docelową, ale nie idealną i nie wszyscy są tacy jak my. A po drugie, czasami person czy buyer person jest zwyczajnie więcej. Widzę to często w kontekście sklepów internetowych, gdzie sklep ma na przykład kilka person, ale właściciel, oceniając jakieś materiały czy inicjatywy, patrzy na nie przez pryzmat tego, czy podobają się one tej jednej, tej, której przypadkiem, nie sądzę, on również jest reprezentantem. Miałem okazję pracować ze sklepem internetowym z taką bardziej elegancką odzieżą, których elementy kupowały dwa typy ludzi. Po pierwsze zwolennicy klasycznej elegancji, a po drugie osoby, które wykorzystywały na przykład tweedowe marynarki jako element takiej bardzo eklektycznej stylizacji. Właścicielowi, jak się domyślasz, bliżej było do tej pierwszej, co oznacza, że absolutnie ignorował kanały komunikacji, język komunikacji z tą drugą, która była najbardziej rosnącym segmentem tejże grupy docelowej, tegoż sklepu i zespół też to zauważał. Pamiętaj, że na koniec dnia to nie ty masz kupić i to nie tobie ma się to podobać, to ma się podobać klientom. I warto sobie zadać pytanie następujące, żeby spróbować dokonać autodiagnozy albo samokrytyki, czy jesteś osobą podatną na właśnie ten mechanizm sabotujący. Ile decyzji, które zmieniasz w zespole marketingu albo które kontestujesz, to są decyzje czy sugestie oparte o danych, a ile w oparciu o własny gust? Czy ewentualnie inny wymiar tego pytania? Ile razy pozwoliłaś zespołowi zrobić coś, co ci się po prostu nie podoba, co się buntuje w swoich trzewiach, natomiast dostałeś argumenty, że zespół chce tak zrobić i stwierdziłeś, ok, przetestujmy. Czyli ile razy, mówiąc w skrócie, pozwoliłeś bądź pozwoliłaś zespołowi na zrobienie czegoś, co tobie się nie podoba, w imię tego, żeby się dowiedzieć, czy jest to zwyczajnie skuteczne. I może się okazać, że właśnie robisz to za rzadko. I w teorii masz dobre intencje. Tak w naszym drugim podcaście, konkretnie o zarządzaniu, powiedzieliśmy kiedyś z Agatą Banaszkiewicz, dobrymi chęciami są wybrukowane, dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło menadżera, w tym również właściciela. Natomiast potem może się okazać, że przez takie swoje tunelowe widzenie ograniczasz możliwości rozwoju zarówno swojego marketingu, jak i demotywujesz oczywiście zespół. Mechanizm numer 3. Mechanizm numer 3 wiąże się z czymś, co ja nazywam tak złośliwie leczeniem kanałowym w marketingu. Ono się po części wiąże z tym pierwszym mechanizmem, bo najczęściej jest tak, że kiedy działania są nieskuteczne albo są względnie skuteczne, a chcemy z tego wyciągnąć więcej, to przychodzi się z pomysłem na jakiś konkretny kanał. A to zróbmy właśnie TikToka, odpalmy automatyzację, zróbmy coś tam. Czyli nie wychodzi się od strategii, tylko wychodzi się od tego potwora tygodnia właśnie. I może być jeszcze gorzej. Może być takie podejście, że to zróbmy taką kampanię testową. Zróbmy jakieś działanie na próbę. Jako, że tak przez cały odcinek idziemy w ten sposób, nastaw swoje wewnętrzne ucho, ucho środkowe chyba, czy jakkolwiek się to nazywa, na wyłapywanie w twoich własnych ustach cytatów typu zróbmy taką kampanię za jakieś małe pieniądze, za 2000, zobaczmy, czy to w ogóle działa. Albo zróbmy jakieś takie rozsądne minimum, a potem ewentualnie będziemy skalować. Albo zróbmy coś, a potem po tygodniu się pytasz, no jak, tam są już z tego lidy, przyniosło to coś, sprzedało to już coś. To jest nieprzypadkowe, że wspomniałem na końcu właśnie o lidach, bo tego typu sytuacja to jest bardzo częsta akcja w firmach B2B, gdzie inwestuje się zasoby, pracę ludzi, a zaangażowanie osób z innych działów, które mają coś wykonać albo pomóc zrobić zespołowi marketingowemu, na przykład już w tym sztandarowym przykładzie angażu ludzi do prowadzenia i pisania postów i tworzenia materiałów pod LinkedIna, Facebooka, social media generalnie. Natomiast potem tym ludziom nie daje się na przykład funduszy, które pozwoliłyby to wypromować. Jeden z najczęstszych schematów. Firma na przykład posłucha, że webinar to jest coś fajnego, postanawia go zorganizować, tylko że brakuje funduszy na jego promocję. No więc zespół, który nigdy nie organizował webinaru, w firmie, która nigdy ich nie organizowała, do grupy docelowej, która nie kojarzy ciebie z webinarami, gdzie nie wiadomo, czy temat będzie w ogóle właściwy, czy jakiekolwiek wcześniejsze działania pozwolą dotrzeć do grupy, bo może nie mamy bazy mailowej, może nie mamy zasięgu w social mediach, może nie mamy metod efektywnego zaproszenia tych ludzi i musimy się tego wszystkiego nauczyć. Czyli bez tych wszystkich wcześniejszych elementów firma organizuje webinar, ewentualnie idzie jakieś może 500 zł, 1000 zł na jego promocję, ale ponieważ nikt tego wcześniej jeszcze nie robił, to nie wiadomo jak, to na ten webinar przychodzi potem 50 osób, z tego rzecz jasna z powodu braku innych aspektów typu sekwencji follow-up, potem współpracy z działem sprzedaży i tak dalej, po mniej więcej 2-3 tygodniach po zakończeniu webinaru mówi się, że te webinary to w ogóle nie działają. No bo lidów z tego nie ma, sprzedaży z tego nie ma, ludzi było mało, nikomu się to nie podobało. I jak? Ile razy widziałeś bądź widziałaś dokładnie ten scenariusz? I łatwo jest ubić dobry pomysł, dobrą inicjatywę, kanał, który mógłby się sprawdzić na tej podstawie. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba się zastanowić nad tym, że marketing to nie jest system naczyń rozproszonych. To jest system naczyń połączonych. To jest system, który ze sobą musi kooperować i że budżetowanie tego typu należy traktować, czy inaczej, że budżet w tym kontekście należy traktować jako paliwo, a nie jako taki ograniczony zasób na krótki test. Po prostu trzeba go przez kilka tygodni, bądź miesięcy dolewać na konkretne działania i faktycznie nauczyć się, spróbować na kilku pętlach i kilku hipotezach, czy ten kanał się dla nas sprawdza, czy nie. Bo jaka jest alternatywa? Dziś webinar nie sprawdził się, za tydzień e-book nie sprawdził się, za 3 tygodnie testowa kampania na TikToku i co? Tak będziemy skakać z kwiatka na kwiatek i nie próbować tego łączyć? Tak naprawdę w tym konkretnym wypadku brakuje cierpliwości, strategii i jejże egzekucji. No ale bardzo łatwo wytłumaczyć sobie właśnie, że no próbowaliśmy tego TikToka, próbowaliśmy tych webinarów, próbowaliśmy tego email marketingu, ale u nas to nie działa. Być może zwyczajnie nie przygotowaliśmy tego działania odpowiednio, nie pozwoliliśmy sobie samym na wyciągnięcie z tego lekcji i kolejne iteracje i poprawianie, doskonalenie i zwyczajnie zabrakło nam też cierpliwości, zaangażowania, takiej po prostu próby wyciągnięcia z tego maksimum. Co prowadzi nas do kolejnego mechanizmu, mechanizmu numer 4, który już absolutnie poważnie mówiąc, zwyczajnie nazwałbym brakiem zaufania do własnych ludzi. Ten mechanizm sabotujący zespół to akurat mechanizm, który generalnie działa w zarządzaniu, niezależnie, nie tylko w dziale marketingu, praktycznie w każdym możliwym dziale, ale w kontekście działów marketingu jest również bardzo mocno widoczny. I działa to wówczas w taki sposób, że właściciel albo zatrudnia osoby od marketingu, ewentualnie otacza się jeszcze zewnętrznymi kontraktorami, agencjami, konsultantami. Natomiast na koniec dnia każda decyzja, rekomendacja, działanie tych ludzi jest kontestowane, podważane, modyfikowane, zmieniane. Generalnie nic się nie podoba i na koniec dnia rację ma właściciel. Jak to ktoś kiedyś ładnie ujął, o gustach się nie dyskutuje, szczególnie jeśli jest to gust szefa. Natomiast, żeby to fajnie wytłumaczyć, czy wyjaśnić, jakie moim zdaniem powinno być dobre podejście, to opowiem Ci o swoim własnym doświadczeniu zawodowym. Jak jeszcze pracowałem na etacie, to swego czasu z agencji marketingowej, gdzie pełniłem już rolę takiego zaawansowanego senior copywritera, byśmy dzisiaj powiedzieli, kierowałem małym zespołem, zostałem wyciągnięty do innej organizacji, gdzie miałem być odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing w nowo powstającym inkubatorze przedsiębiorczości. Był to wówczas na tyle dopiero formujący się zespół, że to byłem drugą osobą, która do tego zespołu była przyjęta, więc był szef, ja, Łukasz, którego w tej chwili pozdrawiam. I nigdy nie zapomnę naszego pierwszego spotkania. Ja wówczas jeszcze młody, 20-kilkuletni chłopak, Łukasz, kilka lat starszy. Siadamy sobie w salce, jest to chyba jakiś drugi czy trzeci dzień pracy i Łukasz na flipcharcie rozrysowuje mi swój plan tego, jak jego zdaniem powinniśmy tutaj ten cały obiekt wyprzedać, no bo chodziło o najem biur, najem coworkingów i tak dalej, i jak go promować do momentu, aż zostanie już wszystko wybudowane i będzie można z tym, że ruszyć. I słucham tego planu i mam trochę taką reakcję jak w Avengersach. W Infinite War bodajże miał Peter Quill, że podoba mi się twój plan, ale jest słaby i mam lepszy. I oczywiście jako osoba pozbawiona takich zdroworozsądkowych, zawodowych hamulców, to w tym momencie mówię do Łukasza, to jest gówniany plan. I Łukasz zrobił najgenialniejszą rzecz z perspektywy zarządczej, jaką mógł. Bo co mógł zrobić? Mógł się obrazić, powiedzieć coś w stylu, młody nie pyskuj, ja tu jestem szefem, tak będziemy robić, ja mam to przemyślane, pracowałem nad tym tygodniami, konsultowałem z 15 osobami, a ty tu jesteś przyjęty i teraz będziesz to robić. Natomiast nigdy nie zapomnę, jak Łukasz właśnie tak powstrzymał prawdopodobnie, choć teraz może dopowiadam, taką swoją reakcję typu, co ty mi tu będziesz mówił, wziął marker, który miał w ręku, wysunął go w moją stronę i po prostu się spytał, to jak ty byś to zrobił? No i ja wtedy pamiętam, że wstałem, rozrysowałem ten plan, skreśliłem wszystko, wyrzuciłem stronę, którą on przygotował, skreśliłem, jakbym to po swojemu zrobił i pamiętam tylko, że Łukasz zadał mi bardzo proste, bardzo dobre pytanie, typu, czy jak ten plan nie wypali, to mogę cię zwolnić. Co było taką, jak po czasie stwierdzam, próbą przetestowania mnie, na ile wierzę we własne pomysły. Mam nadzieję, żebym mnie faktycznie nie zwolnił, gdyby nie wypaliły. A ja oczywiście, młody, butny, powiedziałem tak, możemy się tak umówić. No to Łukasz powiedział w takim razie, okej, będziemy szli z twoim planem. No i to jest oczywiście sytuacja skrajna. Raz, że ja, młody głupi, trafił na starszego uprzejmego i żeśmy się dogadali i na szczęście plan był dobry i wypalił. A może to było tak, jak z innym starym powiedzeniem, nie ma dobrych i złych planów, biorę jakiś plan i sprawiam, że był dobry. Czy w kontekście decyzji się to mówiło. Nieważne. W każdym razie, to jest sytuacja, która jest moim zdaniem sytuacją marzenia. Być może nierealna. Najczęściej będzie oczywiście tak, że te pomysły będą się rodzić na styku idei różnych osób. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby jako szef zdawać sobie sprawę, że twój głos jest zawsze najpotężniejszy w pokoju. Że generalnie ludzie będą chcieli się ustawić w jakiejś pozycji względem tego, co ty powiesz. Więc tym bardziej musisz się dwa razy zastanowić, co mówisz, jak mówisz i czy przypadkiem to nie ty jesteś blokerem. Jednym z takich pytań, które sugeruję zawsze właścicielom, żeby sobie zadali, kiedy chcą się zastanowić, czy to właśnie oni nie przytłumiają swojego zespołu, jest pytanie następujące. Jeżeli ktoś przychodzi z pomysłem i ten pomysł uważasz za błędny, to na jakiej podstawie? Czy uważasz go za błędny dlatego, że masz na to argumenty, czy dlatego, że to nie jest pomysł, na który ty już sam wpadłeś? Bo zauważyłem, że w kontekście zarządzania często właśnie tak to wygląda. Oceniamy czyjeś pomysły jako złe, bo to nie są te pomysły, na które my wpadamy, jak już komuś to zadanie zlecamy. I że tak naprawdę wielu szefów zespołów czy właścicieli nie liczy na pomysły ludzi, tylko że oni będą, na to, że oni będą myśleli tak samo jak oni i wpadali na te same pomysły i z nimi przychodzili i dzięki temu nie trzeba będzie tego tłumaczyć i tym podobne. Więc to jest taki pierwszy test. Czy pomysł, który ktoś prezentuje, nie podoba ci się, bo uważasz i masz argumenty na to, że jest błędny, czy po prostu ktoś wpadł na coś, na co ty nie wpadłeś i dlatego ci się to nie podoba, bo wolałbyś, żeby wpadł na coś innego. I drugie pytanie, to jest takie do autodiagnozy. Dotyczy tego, jak udzielasz feedbacku, czy próbujesz zrozumieć te pomysł, nawet jeżeli jesteś mu początkowo przeciwny. Czy to jest tak, że twoją domyślną reakcją jest, mnie się to nie podoba, bez argumentów, albo ja zrobiłbym inaczej, czyli właśnie ta próba użycia argumentu siły de facto, czy raczej próbujesz zrozumieć czyjś sposób myślenia. Na czym oparliście tę decyzję? Dlaczego uważacie, że to sprawdzi się lepiej? Czyli zadajesz delikatne pytania, które mają za zadanie rozpracować czyjś sposób dochodzenia do prawdy. Pamiętajmy, przeciwieństwem dobrego pomysłu nie jest zły pomysł, jest inny dobry pomysł i wówczas możesz dać przyzwolenie na to, żeby zespół zrobił tak, jak chce. No bo tyle się mówi, że po to się zatrudnia dobrych ludzi, żeby robili, prawda, pozwól pracować talentom, zatrudniajmy lepszych od siebie. Łatwo się to mówi, trudniej się tym żyje. Nikomu nie chodzi o to, żeby na koniec dnia dawać pełną swobodę, no bo jednak, jak mawiał inny klasyk, kontrola najwyższą formą zaufania, natomiast liczy się to, w jaki sposób jest robiona kontrola. Czy to jest taka kontrola przytłumiająca, czy wspierająca? Myślę, że tu wszyscy chcemy, żeby jednak była to kontrola wspierająca. I wreszcie, ostatni mechanizm, mechanizm numer 5. Sabotowanie poprzez nieustające szukanie pewności, a co za tym idzie, paraliż decyzyjny. I jakie są objawy tego typu sabotażu własnego zespołu? Czy jest tak, że żeby podjąć najprostszą decyzję co do kierunku albo działań, które chcecie nomen omen podjąć czy zrealizować, trzeba odbyć 5 spotkań z 5 działami, z każdym osobno, jeszcze 3 razy się upewnić? Czy ty jako właściciel nieustannie wahasz się, analizujesz, nie decydujesz, bo uważasz, że to chyba nie jest właściwy kierunek i zmieniasz to z tygodnia na tydzień? Czy jakieś kampanie bądź działania czekają po akceptacji kilka tygodni, bo ciebie nie ma, bo jesteś na urlopie, bo nie masz czasu się nad tym pochylić, a zespół nie chce bez tego ruszyć, nawet nie może tego ruszyć, no bo czeka na akceptację, no bo właśnie, zespół nawet nie próbuje działać sam, bo za każdym razem, kiedy próbował działać sam, to po czasie przychodziłeś, mówiłeś, czemu to jest tak zrobione, mi się to w ogóle nie podoba i zmieńcie kolor, teksty, grafiki, zdjęcia, cokolwiek. Czyli gdy ktoś próbował objąć inicjatywę, dyrektywę i tak dalej, to przychodziłeś i to wetowałeś. Taka sytuacja jest niestety bardzo częsta. Jest to też taki problem, który mi się wielokrotnie zdarzył. No i nie ma nic gorszego dla efektywności zespołów niż działanie właśnie w tym stylu. Jest to swego rodzaju upupianie ludzi, no bo chcieliby zrobić sami, ale za każdym razem im to wetujesz, a jak dłużej im to wetujesz po tym, jak już podejmą decyzję sami, tym częściej będą czekali na twoją akceptację tak długo, aż ją uzyskają, no bo boją się popełnić błędu w twoich oczach i konsekwencje, które mogą z tego wynikać. I jak do tego podejść, żeby to potencjalnie zaadresować? Pierwsza sprawa, wprowadź coś na kształt deadline decyzyjnego. My w umowach z klientami mamy taki zapis, że jeżeli nie odpowiedzą nam przez, załóżmy, X dni, to jest taka milcząca zgoda, akceptacja materiałów, no bo my na koniec dnia odpowiadamy za wynik, a nie za to, żeby ktoś nam jakąś rzecz zaakceptował i jesteśmy gotowi wziąć za siebie tę odpowiedzialność. Zrób to wewnętrznie. Wprowadź deadline decyzyjny. Na przykład, jeżeli nie odpowiem wam na jakąś rzecz, bez której nie możecie ruszyć dalej przez 2 dni robocze, to załóżmy, że decyzja jest wasza i ja po prostu potem nie będę próbował faktu, że nie dałem rady się zorganizować i odpowiedzieć, traktować jako argument przeciw wam. Druga sprawa. Albo jeżeli startujesz dopiero z nowymi osobami w zespole i jeszcze ta relacja nie jest ustalona. Albo jeżeli macie za sobą ten drugi gorszy scenariusz, ileś sytuacji, w których właśnie wetowałeś coś, cofałeś, po czasie komentowałeś i przez to wstrzymywałeś projekty, to wprowadź jasne zasady odpowiedzialności. Na przykład, co zatwierdzasz osobiście i musi przejść przez ciebie, a co zostawiasz zespołowi. Na przykład w jednym zespole, z którym miałem okazję pracować, u jednego z klientów, była bardzo prosta zasada. Każdy wydatek do 1000 zł zespół robi jak chce. Czy chce sobie kupić kurs, czy chce doinwestować coś, czy chce kogoś gdzieś wysłać. Oczywiście był też limit miesięczny, żeby nie było, że ktoś podejmował 300 tysięcy po 1000 zł w ciągu jednego tygodnia. Natomiast decyzja do 1000 zł była decyzją nie wymagającą żadnej akceptacji. Wszystko, co przekraczało ten budżet, należało odbić od szefa. Tutaj w kontekście budżetu, ale w kontekście rzeczy kreatywnych, kierunków działań również tak może być. Po prostu ustalcie wprost. Z tym przychodzicie do mnie, tym zajmujecie się samodzielnie i uwaga, trzymaj się tego. Bo fajnie się ustala reguły, czy próbuje wyczyścić pole, ale potem, po pierwsze, ty będziesz mieć problem, bo zobaczysz coś, co zespół zrobi sam i stwierdzisz, Boże, jak oni mogli to tak zrobić, przecież to jest jakieś... I trzeba się wówczas powstrzymać, żeby nie wpaść w stare tryby. Ale po drugie, jeszcze trudniejsza rzecz, na którą wówczas musisz być, chcąc zresetować tę relację w ten sposób, wyczulonym, to jest ta sytuacja, w której ktoś te zasady złamie. Czyli w teorii podzieliliście się, co robią samodzielnie, co nie, ale stare nawyki umierają powoli. Ktoś ci przepnie. No weź zrób taki jeszcze final check, no weź jeszcze zerknij. Czyli będziesz szukał tego potwierdzenia decyzji. I wtedy Nie należy pozwolić się w to wciągnąć. Trzeba to oddać i przypomnieć. Pamiętajcie, mógłbym to skomentować, ale tego nie zrobię, jest to obecnie wasza odpowiedzialność i tak dalej. A na poziomie quasi-filozoficznym powiedziałbym w ten sposób. Zastanów się, z czego w zasadzie wynika ta twoja niepewność. Może nie jest to niepewność dotycząca umiejętności ludzi, jakiegoś pojedynczego działania czy pojedynczej akcji, tylko brakuje ci danych, które pozwoliłyby ci uwierzyć, że kierunki, które wybraliście, są dobre. Być może problem nie jest problemem działań, tylko właśnie problemem analityki. Może nie dyskutujecie w oparciu o dane, w oparciu o wyniki poprzednich eksperymentów, w oparciu o jakieś predykcje, co się może w tym wypadku zdarzyć. Czyli po prostu od strony projektowej i podejmowania decyzji, że są to rzeczy typu wydaje mi się, a to zawsze jest otwarte na dyskusję, a nie jest to poparte jakimiś hipotezami czy analizami. I w tym kontekście może brak zrozumienia, czy to jest dobry kierunek, wynika z tego, że nie odbyliście wystarczająco dużych dyskusji na temat tego, jak działa grupa docelowa, czego oczekuje, co jej się może podobać, w jakich kanałach jest obecna, co prowadzi mnie do finalnego wniosku. Być może ten lęk i niepewność to po prostu pokłosie braku strategii. I wydaje ci się, że zespół podejmuje złe działania, takie jednostkowe, wyizolowane i wpada w leczenie kanałowe, o którym mówiliśmy wcześniej, takie pomysły tygodnia, bo żeby poczuć tę pewność, spokój, dać też czas i wykazać się cierpliwością i wiedzieć, gdzie zerknąć, potrzeba jednak przygotowanej strategii, a na to nigdy nie ma czasu i tego w konkretny sposób większość firm po prostu nie tworzy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać, czy widzisz siebie w którymkolwiek z tych mechanizmów. Pamiętajmy, że komentarze na YouTubie mogą być anonimowe, więc możemy sobie tutaj wrzucać dowolne niemalże rzeczy. Albo może widzisz jeszcze jakieś inne sposoby, na które, czy przez które szefowie działów, szefowie firm sabotują własne zespoły, własne wysiłki marketingowe, generalnie swoje firmy. Daj znać, co sądzisz o tego typu refleksyjnych odcinkach. Pamiętaj proszę, żeby zapisać się na mój newsletter, żeby być tą osobą, która o każdym odcinku dowiaduje się najszybciej. I co? Życzę ci udanego tygodnia, do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym i cześć. Dobra, jak to mówił, Boże, jak on się nazywał? Polski fizyk Stanisław Ulam. Mam nieskończenie wiele wad, ale skromność nie pozwala mi o nich mówić. Jeden z moich ulubionych cytatów, także idę po wodę.